Ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, wysłuchaliśmy przed chwilą pięknego opisu z Dziejów Apostolskich, który mówi o świętym Pawle, który się nawrócił. I to świadectwo, które żeśmy słyszeli, to było przekazanie tego najważniejszego doświadczenia w jego życiu. Chrześcijanie powracają do tego wydarzenia po to, aby uświadomić sobie, że Jezus może odmienić życie każdego człowieka. To tylko On jeden, jedyny ma władzę dać mi taką łaskę, że ja mogę zacząć myśleć inaczej, mówić inaczej, żyć inaczej. Paweł przedstawia się jako ten, który nie wstydzi się, z jakiego narodu pochodzi. Nie wstydzi się swojego wykształcenia. I stwierdza nawet z wielką prostotą, że gorliwie służyłem Bogu. Ale trzeba powiedzieć, że ta gorliwość w służeniu Bogu w pewnym momencie jego życia sprawiła, że zaczął prześladować uczniów Jezusa z Nazaretu. A to dlatego, że Pawłowi, wtedy jeszcze Szawłowi, nie mieściło się w głowie, że człowiek może być Bogiem. To było równoznaczne dla nich jako bluźnierstwo. I za takie coś trzeba było ludzi pozbawiać życia. Dlatego Paweł jedzie teraz z misją, aby odszukać i wtrącić do więzienia mężczyzny i kobiety, którzy mimo zakazu przyznają się do Jezusa. Co, moi drodzy, to doświadczenie nas uczy Pawła? Na co nam zwraca uwagę? Że nie możemy być zamknięci na własne poglądy. Nie możemy się uprzedzać do innych ludzi. Nie możemy trwać uparcie w tych opiniach, które wydają nam się słuszne. Bo to zgubiło Szawła. Przestał używać własnego rozumu. Ale przez całe życie powinniśmy szukać pokornie prawdy i woli Bożej. Powinniśmy szukać przede wszystkim odpowiedzi na pytania, czego oczekuje ode mnie Pan Bóg. Co możemy i powinniśmy sobie zmienić, w co utrwalić, co pogłębić. A więc powinniśmy zawsze szukać wewnętrznej przejrzystości. Być ludźmi, którzy wiele wymagają od siebie, ale i umią miłosiernym okiem patrzeć na bliźnich. I właśnie nastał taki dzień, który Szawę radykalnie się zmienił. Biorąc pod uwagę jego stanowczość, bezkompromisowość, to uderzenie musiało być bardzo dotkliwe. Potrzebna była po pierwsze wielka jasność z nieba, która powaliła Pawła na ziemię. I potrzebne było wstrząsające pytanie. Szawle, Szawie, dlaczego mnie prześladujesz? Powalony na ziemię Szawę nie wiedział, kto do niego przemawia. Skąd na pytanie odpowiedział pytaniem? Kto ty jesteś, Panie? I usłyszał: ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Dlaczego mnie prześladujesz? I zobaczcie, jeden moment zmienił wszystko. W jednym momencie dokonuje się przewartościowanie wszystkiego, czego się dotychczas w życiu nauczył, czym żył, czemu się poświęcał. Jezus nie tylko fizycznie powalił Szawła na ziemię, ale zburzył cały projekt jego życia. Boża jasność z nieba i głos Jezusa uświadomiły mu, że tak się zachowując występuje przeciwko woli Bożej, że prześladując uczniów mistrza z Nazaretu popełnia wielkie zło, jest w wielkim błędzie. Dlaczego Szaweł przeżył tak mocno to wszystko? Bo po raz pierwszy uświadomił sobie, że atakując ludzi, niszcząc ludzi, niszczy Jezusa. To jest niesamowite odkrycie. Że ten Jezus utożsamia się z każdym Jego uczniem, utożsamia się z Kościołem. Że Kościół nie jest jakąś normalną organizacją, wspólnotą, ale jest to powołany przez Jezusa, powołana do życia organizacja, w której Bóg przemawia do człowieka, prowadzi go, uświęca i zbawia, troszczy się o tego człowieka. Jakże to jest ważne odkrycie dla Pawła. Dotychczas nigdy z tym się nie spotkał. Nikt mu tego nie powiedział. Moi drodzy, ten dialog Szawła z Jezusem uczy nas, czym jest Kościół i jaką postawę powinniśmy zachować wobec uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Trzeba powiedzieć, że Kościół niezależnie od słabości jego członków jest dla wszystkich matką, którą powinniśmy kochać i której powinniśmy służyć. Przecież w tamtym czasie to nie byli wszyscy ludzie idealnie, ale zauważcie, Jezus staje w obronie wspólnoty. Wspólnoty tych, którzy odważyli się postawić na Niego, przyjąć chrzest, zgodzić się należeć do tej wspólnoty. Jezus takich broni, którzy w odpowiednim czasie podjęli decyzję, że chcą, aby On był obecny w ich życiu. Trzeba, posłuchując się to świadectwo Pawła, usłyszeć także i to drugie i ostatnie pytanie, również lakoniczne jak pierwsze. A mianowicie, co mam czynić, Panie? Bo na tym polega cała rzecz, że człowiek nie tylko ma się spotykać z Bogiem, ale od Boga ma się dowiedzieć, jak powinno przebiegać jego życie. To jest istota. Po to jestem chrześcijaninem, po to należę do Kościoła, żebym ja miał wiedzę, której mi nikt nie da. Tylko ten, który mnie odkupił, zbawił, który mnie przez chrzest łączył ze sobą. To jest coś niesamowitego. Moi drodzy, w tym pytaniu Szaweł wyraził swoją wiarę w Jezusa. Odtąd tylko On będzie Jego jedynym Panem i Zbawcą. W tym pytaniu wyraził gotowość uczynienia wszystkiego, o co go Jezus poprosi. A więc to jest bardzo ważne przesłanie. Nie wystarczy Jezusa pytać, ale trzeba wprowadzać w życie to, co Jezus mówi. Bo jeśli nie będziemy tym żyli, to będziemy ludźmi podobni do tego młodzieńca, któremu Jezus powiedział, idź sprzedaj wszystko, co masz, a będziesz miał skarb w niebie. I co zrobił to? I wtedy zaczęło się nieszczęście tego człowieka. Podobnie uświadommy sobie, Bóg będzie dotąd mówił do nas. Dopóki będziemy wprowadzać w życie Jego Słowo, a później będzie mówił, ale my nie usłyszymy tego słowa, bo nasze nieposłuszeństwo zniszczy wrażliwość w nas na przyjęcie Słowa Bożego. To nie jest tak, że Bóg się zamyka na nas. To my się zamykamy na Boga. I o tym będziemy rozważać w następnych konferencjach. Powinniśmy naprawdę nieustannie zadawać to pytanie Jezusowi: Panie, co mam czynić? Przecież jesteśmy uczniami Chrystusa. Należymy do Jego Kościoła. Co więcej, jesteśmy w akcji katolickiej, wyjątkowej organizacji w infrastrukturze Rzeszy Katolickiej, w Kościele. I trzeba sobie uświadomić, że tak jak Szaweł nie otrzymał tego tylko dla siebie, ale co mu Jezus powiedział? Pójdziesz i będziesz o tym mówił, będziesz o tym świadczył. Właśnie to, co Bóg nam dał, nie możemy nigdy zatrzymać dla siebie. Bóg nie daje nam wielkich łas ze względu na nas, ale chce nas czynić narzędziem łaski. To Bóg chce wykorzystać naszą inteligencję, naszą wolę, nasz zapał, nasze ręce i serce, by dobra nowina docierała do wszystkich na całym świecie. Jakże bardzo dobrze to zrozumiał Paweł. Jezus, jak wiemy, nie odpowiedział mu na jego pytanie bezpośrednio. Co ma czynić przez całe życie? Ale posłał go do wspólnoty Kościoła. To jest bardzo ważne. Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. Jakże to jest bardzo ważne, moi drodzy. Kościół nigdy się nie myli. Nieraz mamy wątpliwości do niektórych decyzji proboszcza, biskupa, papieża. Pamiętajcie, że Kościół jako taki nigdy nie będzie błądził. Duch Święty nie pozwoli Kościołowi błądzić. Ale po co są potrzebni ci ludzie? Idź, tam ci powiedzą. Nie wszyscy wychodzą naprzeciw Szawła, ale wychodzi Ananiasz, przedstawiciel Kościoła. I dopiero ten Ananiasz mówi Szawłowi, co musi zrobić. Wobec wszystkich ludzi będzie świadczył o tym, coś widział i słyszał. Będziesz świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa. A więc zobaczcie, to nie jest tak, że Bóg zawsze, jak czegoś chcemy, odpowiada nam na nasze oczekiwania. Ale my jesteśmy we wspólnocie Kościoła. Bóg przez Kościół dalej mówi. Bóg się Kościołem posługuje. I kochani, kiedy to sobie uświadamiamy, to kiedy będziemy dobrymi świadkami Jezusa? Kiedy my sami doświadczymy łaski, której doświadczył święty Paweł. A świadkami Jezusa nie stajemy się przez to, że ktoś nam opowiada, że ktoś nam o czymś mówi, ktoś nas do czegoś przekonuje. Świadkami Jezusa stajemy się wtedy, kiedy sami się Go dotkniemy. I pytam, czy masz takie wydarzenia w swoim życiu, że Jezus się dotknął? Ja nieraz w rekolekcjach powtarzam pewne wydarzenia ze swojego życia, jak to mi Jezus wyjaśniał, pewne wydarzenia biblijne, ewangeliczne, jak mnie przekonywał do pewnej mojej niewiedzy i wyjaśniał ją. Mam takie doświadczenia. Masz? Bo dopóki nie będziesz miał, to twoje świadectwo o Jezusie będzie opowiadanie o Nim, mówienie, ale ty nigdy świadkiem się nie staniesz. Świadkiem się stajemy wtedy, jeżeli sami coś przeżyjemy. Dlatego zobaczcie, jak bardzo potrzebne są nasze zgięte kolana przed Jezusem. Bo tu nie chodzi o to, żeby opowiadać to, co inni napisali, co Tobie Jezus powiedział, do czego Jezus Ciebie przekonał. I wtedy Ty jesteś prorok. Ty jesteś człowiek wizji. Bo taki to będziesz tylko dobrym czeladnikiem. I dopóki nie przekroczymy pewnej bariery, to nie staniemy się przekonywującymi świadkami Jezusa zmartwychwstałego. I dzisiaj, moi drodzy, takiego świadectwa potrzebuje świat. Znaczy, ja mogę o tym mówić, ponieważ zauważcie, z takiej malutkiej parafijki, jaką jest Strachocina, bo to co mi jest ta parafia? Nieznana nikomu, ale osobiste doświadczenie Andrzeja i uwierzenie w to, że mogę się stać narzędziem jego ręku. Co dzisiaj się stało w Polsce? Rozumiecie to? I biskupi słuchają, i księża niektórzy, nie mówiąc o świeckich. Na tym polega cała rzecz. Ty musisz pewnych rzeczy doświadczyć. Nie to, że ty tego chcesz. Bóg ci to musi dać. Bo pewnych rzeczy się nie wyprasza, pewnych rzeczy się nie osiąga. Ty musisz przyjąć to, co Bóg chce ci dać. Znamy, moi drodzy, dalsze losy Pawła. Wiemy, że całe życie poświęcił, głosząc Ewangelię, zakładając kościoły. Spełniło się w jego życiu to, co powiedział Bóg przez Ananiasza. Wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie moje imię do pogan i królów i do synów Izraela i pokaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Święty Paweł swoje świadectwo przypieczętował męczeństwem. Cierpienie jest wpisane w los chrześcijanina. Jakże pięknie mówił o tym Benedykt XVI, gdy rozpoczynał się rok świętego Pawła. Oto jego słowa, pozwólcie, że je przytoczę. Misja głoszenia słowa i powołanie do cierpienia za Chrystusa są nierozłączne. W świecie, którym kłamstwo ma wielką moc, za prawdę płaci się cierpieniem. Kto chce uniknąć cierpienia, oddalić je od siebie, oddala od siebie życie i jego wielkość. Nie może być sługą prawdy ani sługą wiary. Nie ma miłości bez cierpienia. Bez cierpienia, jakiego wymaga wyrzeczenie się samego siebie, przemiana i oczyszczenie własnego ja, by osiągnąć prawdziwą wolność. Tam, gdzie nie ma niczego, za co warto by cierpieć, również samo życie traci wartość. Podstawą Eucharystii, centrum naszego chrześcijańskiego życia jest ofiara Jezusa za nas, zrodzona z cierpienia miłości, która na krzyżu osiągnęła swój szczyt. My żyjemy tą miłością, którą się ofiaruje. Dodaje ona nam odwagi i siły, by cierpieć z Chrystusem i dla Niego na tym świecie, wiedząc, że w ten sposób nasze życie staje się wielkie i dojrzałe i prawdziwe. Moi drodzy, pochylamy się dzisiaj nad Pawłem apostołem, bo jakże nie pochylić się nad nim. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Bardzo ważną rzecz, którą przez lata nie uświadamialiśmy sobie. Otóż wiemy, że samo nawrócenie Pawła stało się problemem dla Kościoła. Bowiem Żydzi dlatego zaczęli prześladować chrześcijan, ponieważ Kościół niezgody był Szaweł. Jak to? Człowiek, który dotychczas był po naszej stronie, przeszedł na stronę naszych wrogów. I to naprawdę było prześladowanie wielkie. I co się stało? To jest bardzo istotne. Właśnie te problemy, które stworzył Paweł w Kościele, sprawiły, że apostołowie go odesłali. Nie chcieli korzystać z jego świadectwa. Był im niepotrzebny. Przez 10 lat nikt o Pawle nie pamiętał. z tego odosobnienia wyciągnął go Barnaba, który był ważną postacią dla apostołów, bo przekazał cały majątek na Kościół, na chrześcijaństwo. I dlatego on przyszedł i powiedział apostołom, że z tego gorliwego apostoła nie możemy zrezygnować. Dlatego później się rozeszli, Paweł wyjechał do krajów pogańskich z Barnabą, tam głosił Ewangelię. Dlaczego na to zwracam uwagę? Ponieważ takie czasy nastają i dzisiaj. Ludzie, którzy stwarzają nam problem, my się ich wstydzimy. My ich usuwamy, ponieważ są niewygodni dla nas. My lubimy jako chrześcijanie wygodnie życie, tak jak tamci apostołowie. Dlatego jakże piękna jest ta myśl. Pan Bóg jednak troszczy się o swój Kościół i to, co jest w ten Kościół wpisane, Pan Bóg nie potrafi tego utracić, nie potrafi o tym Kościołowi zapomnieć. Tak jak posłużył się Barnabą, żeby Pawła wyciągnąć, tego wielkiego świadka nawróconego na chrześcijaństwo, żeby był realizował to, do czego został powołany. Dlatego mówię o tym, ponieważ, moi drodzy bracia i siostry, jakże bardzo istotne jest to, byśmy zobaczyli dzisiaj, że nie mamy się co lękać o nasz Kościół. To, że nawet i przeżywamy jakieś tam kłopoty, zgorszenia, to wszystko przeminie. Pan Bóg to wszystko wpisuje jakoś w nasze nawrócenie, na złość nieraz to czy tamto. I co ci to da? Właśnie dlatego ta nadzieja. To Bóg jest Panem wszystkiego. Ja o tym doskonale wiem. Bóg, który potrafi obronić, przeprowadzić, który potrafi okazać łaskę, miłosierdzie, przebaczenie. My nie wierzymy w Boga, który jest bożkiem, ale my wierzymy w Boga żywego i który jest Panem całego świata i każdego z nas. I gdyby Bóg nie chciał, to nie byłoby tak, jak jest dzisiaj, nawet i w tej Polsce, nawet i w tym świecie. Bóg realizuje swój plan. Jeśli kiedyś powiedział, że moce niebieskie będą wstrząśnięte, dziwne rzeczy się dziać będą, to co myślicie, że Pan Bóg to będzie zrobił? Odbierze Pan Bóg ludziom trochę rozumu i ludzie zaczną niszczyć to, co Pan Bóg dał im jako dobro. Dlatego jakże bardzo istotne jest, moi drodzy, to dzisiejsze święto nawrócenie Pawła. Pan Bóg nigdy nikogo nie przekreśla. I chciałbym może jeszcze kilka słów powiedzieć na temat samego nawrócenia Pawła. Ponieważ słuchałem kiedyś na YouTubie bardzo interesującego wykładu, w którym brzmiała teza, że obraz Caravaggi, nawrócenie świętego Pawła, zawiera w sobie wiele kłamstw. I mianowicie jak to dzisiejsi uczeni, bo nie wiem czy wiecie, ale podważa się, że Paweł listy dzisiaj pisał, te mędrcy dzisiaj wskazują, że to nie Paweł pisał te listy, że to jest, nie są jego listy. Usuwa się wiele z tego wszystkiego, ale też właśnie w tym wykładzie było, że ten opis całego nawrócenia to jest taki trochę wątpliwy. I teraz jakie podaje argumenty tenże wykładowca? A mianowicie mówi o tym, że w tym czasie ludzie albo chodzili pieszo, albo jeździli na ośle, mulicy, ale nie na koniu. I to już jakby pierwszy temu wykładowcy przeszkadzał, że to mogło być prawdziwe. Wprawdzie jest w Piśmie Świętym zwrócenie uwagę na konia, ale tu w tym miejscu tak bardzo się podważa. Kolejna rzecz. Podważa się też i to, że Święty Paweł się nawrócił. Przecież on wtedy nosił imię Szaweł. Co znaczy, że jeszcze nie jest nawrócony, nie jest ochrzczony, jak i święty. I moi drodzy, właśnie wskazując na to, w końcu podejmuje się ten wykładowca takiej tezy, że kwestionuje nawrócenie Szawła. Czym to uzasadnia, że nie było nawrócenia? Po pierwsze, Szaweł nie znał Chrystusa i się nie mógł nawrócić do Niego. Po drugie, wskazuje, że Szaweł to, co robił, robił nieświadomie. Wobec tego nie ma grzechu, nie miał się z czego nawracać, bo nawracać się ma tylko ten człowiek, który zna prawdę, poznał prawdę. A więc to wszystko, co jest przekaz w Piśmie Świętym, to jakby zaprzeczało nawróceniu, że to jest nawrócenie, bo w nawróceniu chodzi o to, że człowiek świadomie wybiera Chrystusa, wybiera świadomie Jego wolę. Ale moi drodzy, ta teza nie da się do końca obronić, ponieważ zauważcie, że gdyby... O co chodzi w nawróceniu? O łaskę. Jeśli nie ma łaski, to ja nie jestem w stanie zmienić swojego myślenia. Jestem tak przywiązany do swojej wiedzy, którą zdobyłem, że nie jestem w stanie uznać ją za śmiecie. Ja nie jestem pójść inną drogą, jak dotychczas szedłem. I dlatego, jak to jest bardzo istotne i bardzo ważne, byśmy zobaczyli, o co tak naprawdę chodzi w nawróceniu świętego Pawła. Człowiek nawrócony świadczy o Jezusie. Nie boi się przyznać, że był oszczercą, kłamcą. Nie boi się nawet przyznać do tego, że byłem obecnie przy kamieniu Szczepana. On nigdy nie zakłamuje prawdy o sobie, ale chce pokazać to wielkie przemianę, jaką się dokonało. Kochani, w poprzedniej konferencji mówiłem, że jednym z bardzo ważnych spraw roku jubileuszowego jest to, byśmy się nawrócili. Właśnie to jest to dopowiedzenie do pierwszej konferencji. Tu nie chodzi o to, że pojedziemy gdzieś na pielgrzymkę, że może dodamy sobie taki czy inny uczynek, może walczymy z tym czy z innym grzechem. W nawróceniu chodzi o wewnętrzną przemianę, żebyśmy nareszcie zrozumieli, że bez Boga jesteśmy nikim. Rozumiecie to? Żebyśmy naprawdę widzieli, że Bóg rządzi światem. Nie dali sobie wmówić, że Bóg nas opuścił. Bo dzisiaj są tacy, którzy wskazują, że to nie jest Kościół Chrystusowy. To my się zaprzemy Chrystusa, ale Chrystus nas się nigdy nie zaprze. Która to z matek by wzgardziła swoim dzieckiem, żeby nawet najbardziej odszedł daleko? Właśnie jakże piękny był kiedyś artykuł w Niedzieli o matce, która codziennie przychodziła pod bramę więzienia. I kiedyś takie było bardzo zimno i ta kobieta tam ślęczała codziennie kilka godzin. I wychodzi do niej strażnik więzienia i mówi: Pani, takie zimno, a Pani tutaj przychodzi codziennie. A ona mówi mu: bo tam jest moje dziecko, bo tam jest mój syn. Właśnie skoro kobieta potrafiła tak trwać przy upadłym dziecku, to co dopiero Pan Bóg? Dlatego bądźcie pełni nadziei. Nigdy nie lękajcie się, że Bóg nas zostawi, że Ciebie zostawi, że Kościół zostawi, że Ojczyznę zostawi. Wszystko to pewnie jest nam potrzebne. I dlatego dopóki nie zaczynamy dziękować za to, co nas spotyka, to znaczy jeszcze nie zrobiliśmy kroku w stronę prawdziwego chrześcijaństwa. Prawdziwy chrześcijanin za wszystko dziękuje. Nie tylko za to, co jest dla Niego dobre, ale nawet za sprawy trudne, niewygodne, a nawet za sprawy bardzo bolesne. I dlatego przychodzimy tutaj, by patrzeć na naszego patrona, świętego Andrzeja. Takie cierpienia, ale nie zmieniły jego myślenia. Jak on musiał w obliczu tego cierpienia mówić Bogu, że go kocha i kocha tych ludzi, że Pan Bóg za to nie pozwolił o nim zapomnieć. Dlatego oby coś z tego ducha było w każdym z nas. Tego ducha Andrzejowego. Amen.